Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulesiński, witam Państwa w kolejnym naszym programie. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pewnej postaci, ale postaci, przez którą widać pewnie całą epokę. Admirał Józef Unruk niedługo spocznie na cmentarzu w Polsce. Moim gościem jest Aleksander Gos, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To ciekawa postać z wielu powodów, ale myślę, że na początku ciekawa dla nas także dlatego, że jest to człowiek, który świadomie wybrał bycie Polakiem, a nie Niemcem.
No tak, i do legendy przeszło jego powiedzenie z przypuszczalnie momentu kapitulacji, kiedy to powiedział, że zapomniał języka niemieckiego 1 września roku 1939. On, który, przypomnę, kończył Marine Academy w Kielu, w Kilonii, i przez długi czas swego dorosłego życia był oficerem kajzerowskiej marynarki wojennej, łącznie z udziałem w Wielkiej Wojnie lat 14-18.
Tutaj jest ciekawe chyba dwie rzeczy. Po pierwsze to, że pochodząc z mieszanej rodziny zdecydował się iść za wskazaniami raczej matki niż ojca, takimi etnicznymi, że no, Wielkopolska, z której pochodził, no, była takim miejscem, w którym te decyzje raczej należały do każdego z osobna, mówiąc najkrócej. No ale też bardzo ciekawy wątek, dlatego że w polskiej marynarce wojennej oficerowie z marynarki cesarskiej Niemiec byli raczej w mniejszości. Było sporo oficerów, którzy w latach przed I wojną światową i w czasach I wojny światowej służyli albo w austro-węgierskiej marynarce, albo w rosyjskiej.
No głównie w rosyjskiej. Właściwie można powiedzieć, że to oficerowie z imperialnej floty carskiej stworzyli marynarkę wojenną od admirała Kazimierza Porymskiego począwszy, i większość dowódców również z lat wojny, no to byli jednak oficerowie rosyjskiej marynarki wojennej, a więc Unruk był takim w tym momencie wyjątkiem i to jest ciekawe, że wybrał flotę, która nie istniała de facto, na rzecz Polski się opowiedział w sposób zdecydowany. Trudno tu powiedzieć, jakie były motywacje w tym momencie samego Józefa Unruga, wówczas kapitana marynarki, wtedy, kiedy tę decyzję podejmował. No natomiast z pewnością to wyniesione wychowanie, ślady matki w sercu admirała późniejszego z pewnością tutaj przeważyły.
Gdy mówiłem o tym pochodzeniu oficerów z różnych marynarek, to też był różny styl funkcjonowania w marynarce, różny styl, no wszystkiego, łącznie z ubiorem. W międzywojennej marynarce dawało o sobie znać ta odrębność admirała Unruga.
No tak, z tym, że on z tej odrębności zrobił regułę, bo tak naprawdę jakby spojrzeć na galowe mundury, czy w ogóle mundury oficerów polskiej marynarki wojennej, jest takie zdjęcie, kiedy to nasi oficerowie podejmowani są w 36 bodaj roku przez Adolfa Hitlera i stoją obok siebie dwaj wysokiej rangi oficerowie Kriegsmarine i polskiej marynarki wojennej i właściwie trudno odróżnić, którą marynarkę reprezentuje. A więc tutaj osobowość i jak gdyby wychowanie to wojskowe admirała Unruga miało decydujące znaczenie, bo tak naprawdę ta bardzo ozdobna, bogata, bym powiedział, ornamentyka naszej marynarki wojennej, która przecież no nie była wielką siłą, to był jego ślad, nie jedyny zresztą, odciśnięty na tej, właśnie na marynarce wojennej II RP.
Jego kariera przebiegała dość spokojnie. Przypomnijmy, że w tym okresie międzywojennym w polskiej marynarce wojennej były i afery, były i różnego rodzaju spory na temat tego, jak ta marynarka ma wyglądać. I jemu się udawało jakoś przebrnąć przez te wszystkie lata i dojść do bardzo ważnego stanowiska dowódcy polskiej floty w 1939 roku.
No tak, chociaż również był taki roczny okres, kiedy odszedł z marynarki wojennej w tym. Tam pojawił się, właśnie skoro mówiłaś o aferach, to była ta słynna afera minowa, która jak gdyby zakończyła karierę Kazimierza Porymskiego. On był, to się pojawia, on i admirał Świrski, jego przełożony późniejszy, byli skonfliktowani, źle się wyrażali o admirale Porymskim, twierdząc, że jest on nieszczęściem w pewnym momencie rozwoju marynarki wojennej II RP. Tym niemniej fakt, że po powrocie już z tej rocznej banicji tutaj był zgrany tandem, który do 1939 roku nadawał ton rozwojowi marynarki wojennej. Myślę tutaj o tym architekcie który z Warszawy konstruował, że tak powiem, całą strukturę i strukturę również floty, czyli admirał Jerzy Świrski, no i rządzący na wybrzeżu dowódca floty, czyli admirał Józef Unruch, bezpośrednio doglądający zarówno budowie infrastruktury lądowej, czyli całego centrum marynarki wojennej na Oksywiu, jak i również doborem kadry i flotą.
No to nie był proces łatwy, także z tego powodu, że w Polsce nie było przekonania co do tego, że silna marynarka wojenna Polsce jest rzeczywiście potrzebna.
No te dyskusje trwają do dzisiaj, bo sięgając do historyków, analityków tamtego czasu, wielokrotnie pojawia się, że było to życie ponad stan, że tak naprawdę można byłoby jedną, dwie dywizje pancerne być może wystawić zamiast tej całej naszej floty, która tak naprawdę, no też złośliwie mówiąc, salwowała się ucieczką w pewnym momencie. Myślę tutaj o rozkazie Peking. Oczywiście to niesłuszne traktowanie tej decyzji. No i we wrześniu 1939 roku tak naprawdę stała na straconej pozycji. Choć trzeba zdawać sobie sprawę, że mówimy to dzisiaj, kiedy wiemy wszystko, co się zdarzyło.
Natomiast no tak, tym bardziej, że ja odnoszę też takie wrażenie, że polska marynarka wojenna przez długi czas była jednak przygotowywana do trochę innej wojny i z innym przeciwnikiem. Trzeba powiedzieć, że w dużo większym stopniu to plan R, czyli plan przygotowań do wojny z Rosją sowiecką, determinował to, w jakim kształcie powstała polska marynarka wojenna.
No tak, to były przede wszystkim te okręty podwodne, które w zasadzie, można o nich powiedzieć, były typu oceanicznego, a w każdym razie mogące, o dużej autonomiczności, które mogły daleko na północny wschód się zapuścić. To były niszczyciele, kontrtorpedowce, jak to wówczas mówiono, które miały zapewnić eskortę na liniach komunikacyjnych no, z zachodu, powiedzmy z Francji, z sojuszniczej czy Wielkiej Brytanii, od cieśnin duńskich mogące eskortować transporty do Gdyni, poza zasięgiem bezpośredniego działania floty czerwonej. Także w konfrontacji z tamtym przeciwnikiem akurat marynarka wojenna miałaby większe szanse.
Wróćmy w takim razie do samego admirała Unrucha i tych wydarzeń z przedednia II wojny światowej. Mówiliśmy o planie Peking, czyli planie odejścia trzech polskich kontrtorpedowców na zachód. On odegrał ważną rolę w tym, że polskie wojsko przetrwało na emigracji, że były te pokłady okrętów, które stały się tą Polską emigracyjną. Z dzisiejszej perspektywy i też z perspektywy tej legendy o polskim wojsku na emigracji, z całą pewnością rzecz niezwykle ważna.
No, tak, znowu posłużę się takim przytaczanym publicystycznie cytacie generała Sikorskiego, który w pewnym momencie, wizytując pokład jednego z naszych okrętów, powiedział, że dzisiaj pokłady naszych okrętów są jedynymi wolnymi skrawkami Rzeczypospolitej i istotnie dla podtrzymania ciągłości istnienia państwa, siły militarnej naszego kraju, to, że trzy niszczyciele, dwa okręty podwodne w tym pierwszym okresie, ale również to też jest ciekawe, że taką wyprzedzającą czas decyzją admirał Świrski wysłał na Morze Śródziemne dwa okręty szkolne, szkuner Iskra żaglowy i transportowiec Wilia. Dzięki temu kilkudziesięciu podchorążych to wówczas zaczęło swój udział w wojnie, bo to oni, stanowiąc głównie promocję roku 1941, zasilili oficerską kadrę okrętów, które na mocy porozumień polsko-brytyjskich zyskaliśmy od Royal Navy.
Mimo tego, że admirał Unruch wtedy jest już w niemieckiej niewoli, to patrząc z perspektywy, był człowiekiem, który miał determinację przygotować, ale też i wydać rozkaz związany z odejściem polskich niszczycieli na zachód.
No tak, tutaj sytuacja była bardziej skomplikowana, bo marszałek Śmigły-Rydz zastrzegł sobie do osobistej decyzji moment, w którym okręty mogłyby odejść. I to się stało 30 sierpnia za pośrednictwem szefa kierownictwa marynarki wojennej, admirała Świrskiego. Te okręty zostały wysłane. Z pewnością poszłyby i cztery, bo Wicher również mógłby pójść do Wielkiej Brytanii, ale ponieważ wymagał remontu, stan jego siłowni był opłakany, nie zdecydowano się na wysłanie całego dywizjonu kontrtorpedowców wówczas w ramach tego programu Peking. Zachował się opis tamtego odejścia, kiedy to stojące na redzie wszystkie cztery okręty, trzy w pewnym momencie odkotwiczyły, ruszyły i wymiana sygnałów między Wichrem, który zostawał, a okrętami, które odchodziły, nawzajem życzyli sobie powodzenia. Ci odchodzący odtelegrafowali do Wichra, że no spotkamy się niebawem. Jak wiadomo, nie spotkali się nigdy, bo 3 września Wicher w wyniku nalotu Luftwaffe został zatopiony. Także decyzja była bardzo racjonalna, chociaż z pewnością wówczas przez tych, którzy pozostawali, nie do końca zrozumiała.
Admirał Unruch zostaje, jest na helu, dowodzi, kieruje, jest człowiekiem, który odgrywa kluczową rolę w obronie Wybrzeża w 1939 roku, czy jest też trochę postacią symboliczną, ukazującą determinację też polskich władz do tego, żeby symbolicznie to Wybrzeże bronić jak najdłużej?
Myślę, że obie te tezy jak gdyby mogą znaleźć swoje uzasadnienie, bo admirał był w zasadzie odizolowany i tak naprawdę na obszarze poza Półwyspem, poza Helem, rejonem umocnionym, gdzie miał swoją kwaterę, dowodził de facto pułkownik Stanisław Dąbek i to on przesądził jego decyzję, jego determinacja, oficera, który notabene z austro-węgierskiej armii.
Który w ostatniej chwili znalazł się na wybrzeżu
i nawet zachowały się jego słowa, kiedy to mówił, że no, będziemy musieli wypić piwo, które inni naważyli, mówiąc tutaj o słabym stanie przygotowań do tej wojny na froncie lądowym. Chociaż i on uznawał bezwzględnie zwierzchnictwo admirała Unrucha, który był pomnikową postacią w tamtym czasie i również zachował się jego ostatni meldunek do admirała, kiedy to na Kępie Oksywskiej już właściwie w ostatnich godzinach oporu meldował admirałowi, że kończą się dni, kiedy będą mogli stawiać opiór. Odmeldował się, no i jak wiadomo, idąc do ostatniego ataku z grupką oficerów, w chwilę później ranny popełnił samobójstwo. Kabel łączący Gdynię czy Kępę Oksywską z Helem został przecięty i w ten sposób pozostał ten samotny półwysep, który bronił się do 2 października. O roli admirała Unrucha trudno powiedzieć w tej chwili w sensie takim czysto taktycznym. Nasza flota wypełniała rozkazy, które zostały sformułowane znacznie wcześniej, prawda? I na przykład do dzisiaj historycy mówią o błędzie w przyjętej defensywnej koncepcji wykorzystania okrętów podwodnych.
Co ciekawe zresztą, dlatego że tutaj przypomnijmy, że ten defensywny plan obrony trochę był rodem z doświadczeń marynarki rosyjskiej. Zupełnie nie przypominał tego, co robili Niemcy podczas I wojny światowej, czy nawet robili oficerowie austro-węgierskiej marynarki. Odnoszę takie wrażenie, że chyba admirał Unruch w tym miał rolę znacznie mniejszą, niż by się wydawało.
To jest, myślę, że tak, chociaż no, historia jasnych przekazów nam tutaj nie daje, źródła w każdym razie. Tym niemniej czyniono zarzut później admirałowi z tego, że bo istniał plan wyjścia okrętów na pełen Bałtyk, pójścia pod bazy w Piławie, czy nawet w rejon Cieśnin. Zdecydował się jednak na to takie otoczenie półwyspu wiankiem 5 okrętów podwodnych, dużych jednostek, które właściwie na początku wykonały swoje zadanie. Myślę tu o stawiaczach min, postawiły zagrody minowe. Notabene na zagrodzie minowej Żbika zatonął jedyny okręt, który Kriegsmarine utraciła w tej kampanii. Myślę tu o torpedowcu M85 ze znacznymi stratami w ludziach. Pozostałe no, nie mogły wykazać swoich walorów i właściwie kontaktu bezpośredniego z nieprzyjacielem nie miały, chociaż Sęp strzelał torpedę, ale nie celną. Orzeł, no właściwie zasłynął głównie z tego, że w pewnym momencie poszedł do Talina, cała ta epopeja, która, na którą zresztą admirał Unruk niewielki miał wpływ. On jedynie wydał dyspozycję w pewnym momencie, kiedy wyszła na jaw choroba zgłaszana przez dowódcę Orła, komandora Kłoczkowskiego. Właściwie przekazał, była koncepcja, aby wymienić dowódcę i pójść na Hel, aby chorego zmienić. No jedynie jak oddał decyzję w ręce dowódcy Orła. Także jeśli idzie o tutaj jego takie działania bezpośrednie, trudno powiedzieć. Z pewnością on podjął decyzję o kapitulacji, kiedy widział, że tak naprawdę nie ma już szans na jakiekolwiek sukcesy czy sens dalszej walki i w związku z tym zdecydował się na podjęcie rozmów kapitulacyjnych.
Tu wracamy do tej legendy, której żeśmy zaczynali, czyli tej legendy nieustraszonego Polaka, który jak raz wybrał Polskę, nie zmienił zdania.
No tak. Jego takim w tych rozmowach kapitulacyjnych główną rolę odgrywał kapitan Kasztelan. Postać oficera wywiadu, kontrwywiadu. Postać tragiczna. Zachowały się zdjęcia, kiedy to w Grand Hotelu konferują z przedstawicielami niemieckimi, omawiając warunki kapitulacji. No i admirał Unruk ostatecznie wydał zgodę oficerom na tym, którzy się do niego zwrócili, aby uciec przed niewolą, wydał zgodę na podjęcie prób przedarcia się do neutralnej Szwecji. Taką próbę podjęło kilka jednostek kutrów rybackich, ale głównie mówimy tutaj o kutrze pościgowym Straży Granicznej przedwojennej, Batorym, który z powodzeniem do Szwecji dotarł. Także no dalej to już jest ta karta admirała związana z niewolą, z kilkoma obozami i również z tą niechęcią rozmowy z Niemcami bez pośrednictwa tłumacza i odrzucenia propozycji Niemców na podjęcie jakiejś formy współpracy z Kriegsmarine.
To warto podkreślić, że często jego koledzy, a nawet podwładni z dawnych czasów teraz byli tymi dowódcami Kriegsmarine.
No tak, to prawda, bo on również znał tych, którzy atakowali.
To prawda, ale też wróćmy w takim razie do tego kresu powojennego. To jest człowiek, który próbował się odnaleźć już po wyzwoleniu z niewoli. Na emigracji próbował normalnego życia, choć było ono bardzo trudne.
No było trudne jak w większości wyższych oficerów, bo ci młodzi to sobie jakoś łatwiej było im się adaptować do tych zupełnie zmienionych sytuacji. Warto pamiętać jednak, że większość korpusu oficerskiego marynarki wojennej, tych ludzi, którzy znaleźli się na okrętach czy w służbach w Wielkiej Brytanii, nie zdecydowała się na powrót do powojennej Polski. Również admirał po wyzwoleniu obozu przez zachodnich aliantów trafił do Wielkiej Brytanii. Tutaj znalazł swoje miejsce ponownie przy boku swego przedwojennego przełożonego admirała Świrskiego jako pierwszy zastępca szefa kierownictwa marynarki wojennej i właściwie organizował pożegnanie tej siły zbrojnej, którą tworzył, bo do 1947 roku oni byli jeszcze cały czas w służbie. Tutaj można powiedzieć o tych obozach, o formacjach, które miały za zadanie przysposobienie tych ludzi do życia w innej rzeczywistości. Admirał zyskał również po wojnie, po odejściu z marynarki, dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Teoretycznie mógł podjąć się służbę w marynarce handlowej, brytyjskiej czy jakiejkolwiek innej, jednak tutaj znowu znalazł się jeden z podwładnych, który zaoferował mu pracę i on pracował w biurze maklerskim. Trafił do Maroka i to było właściwie jego ostatnie miejsce, że tak powiem, aktywnego życia, bo później rola emigranta, Francja, ten dom polski, z którego de facto no, w tej chwili wraca do domu.
Gdy mówimy o tym marokańskim okresie, to też najlepiej pokazuje tę dramatyczną sytuację, w której często wysokiej rangi oficerowie musieli się przyzwyczaić do takiego życia człowieka no, bardzo skromnego. On tam pracował w takiej niedużej firmie, która próbowała łowić sardynki i przewozić jakieś towary. No, był człowiekiem, tak jak inni polscy oficerowie, który zdecydował się na los emigranta, nawet właśnie płacąc za to tę cenę no, bycia często windziarzem, czy też człowiekiem bardzo skromnej kondycji. To było dla nich dramatyczne, ale odnoszę wrażenie, że to świadczyło też o determinacji pozostania na emigracji.
Wydaje mi się, że powrót był niemożliwy dla admirała Onruga. Zresztą tak jak dla wielu tej rangi oficerów, której generał Maczek jest takim doskonałym przykładem, czy generał Anders. Raz, że ze względów politycznych byłaby to tragedia de facto, bo znamy losy podwładnych admirała, o czym za chwilę być może porozmawiamy, ale nie wyobrażam sobie, aby mógł się w jakikolwiek sposób odnaleźć w tej rzeczywistości, którą tutaj zorganizowano, że tak powiem.
No ja myślę, że to nieprzejednanie było też takim symbolem pozytywnym dla wielu osób i to niezależnie, czy te osoby pozostawały na emigrację, czy wracały do kraju, to odnoszę wrażenie, że ta decyzja, którą podjęli najwyżsi oficerowie polskiego wojska i polskich sił zbrojnych na Zachodzie, była no, symbolem tego, że nie zgadzają się na tę Polskę, która po 1944 roku powstawała, a która okazała się być po kilku latach zbrodnicza wobec takich oficerów, którzy się zdecydowali na ten powrót.
No tak, admirał, tak jak przekazy nam mówią, tak bardzo w to życie emigracji się nie angażował, natomiast to jego przesłanie, które właśnie dzisiaj często powtarzamy, to jest to, że on do tej Polski wrócić nie może. To, że on mógłby, on w tej chwili za życia czy po śmierci, i taki był jego testament, wyobraża sobie powrót jedynie w momencie, kiedy ta Polska będzie wolna i kiedy oficerowie, jego wychowankowie, straceni czy prześladowani, zostaną w pełni zrehabilitowani. I to możliwe się stało dopiero no, po upadku PRL-u de facto i te rozmowy, to nie jest tak, że to się wczoraj narodziło. Te rozmowy o powrocie admirała prowadzone były no, już w latach 90. Były próby przez kolejnych dowódców marynarki wojennej podejmowane tutaj takim strażnikiem pieczęci, że tak powiem, był syn admirała Horacy Unruk i te negocjacje trwały. No wreszcie dzisiaj i warunki, i jak gdyby ta wola admirała może zostać w 100% wypełniona. Stworzono w Gdyni kwaterę pamięci, spoczęli tam trzej zamordowani komandorzy, Mieszkowski, Przybyszewski, Staniewicz i bardzo wielu straconych, ale również prześladowanych i zmarłych naturalną śmiercią oficerów, którzy również do tych ofiar stalinowskich represji zostali zaliczeni. Także ta kwatera powoli się wypełnia, są tam przygotowane kwatery dla admirała i jego małżonki, bo tę ostatnią podróż odbędą wspólnie, tak jak wspólne było ich życie. I wydaje się, że to takie no, godne zamknięcie tego rozdziału, choć marynarka wojenna istnieje dalej.
No właśnie, ale też i z drugiej strony zamknięcie życiorysu człowieka, którego życie z całą pewnością było barwne, kolorowe, ukazujące też dramaty i różnego rodzaju wątpliwości Polaków w XX wieku.
No tak, ja jeszcze dodam tylko, że admirał, mówimy ciągle o marynarce wojennej, ale tak naprawdę tworzyła się Gdynia, powstawało coś wielkiego w historii II Rzeczpospolitej i admirał był jednym z pomników tamtego czasu w Gdyni, bo on no, zaliczał się do tego establishmentu, czy też elity gdyńskiej, był zapraszany wszędzie na bardzo wielu zdjęciach z bynajmniej niewojskowych uroczystości, jego wysoka sylwetka jest widoczna i udzielał się w Jachtklubie Polski, także to był jeden z filarów, że tak powiem, tego gdyńskiego, tej gdyńskiej legendy.
No właśnie, ja przypominam, że no tak naprawdę już w weekend rozpoczynają się te uroczystości powrotu do domu admirała Józefa Unruga, do domu, który wybrał, czyli do Gdyni. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Aleksander Gos, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, był moim gościem, a Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.